serdecznie witamy na naszej wycieczce po Pszczynie. Proszę teraz opuścić punkt informacji turystycznej. Po wyjściu z punktu skręcamy w prawo i idziemy w stronę rynku. Powtórzę, po wyjściu z punktu skręcamy w prawo. Brama, pod którą przechodzimy, zwana jest Bramą Wybrańców. Miano to zawdzięcza strażnikom pełniącym tu służbę. Byli wybrani z okolicznych chłopów. Co ciekawe, brama jest najstarszym zachowanym fragmentem pszczyńskiego zamku. Po przejściu przez mostek skierujmy się w stronę płyty rynku. Zaraz na początku rynku zobaczymy mosiężną ławeczkę z siedzącą na niej postacią. Podejdźmy do niej. Postać na ławeczce to stokrotka, czyli po angielsku Daisy, najbardziej znana pani pszczyńskiego pałacu. Spróbujmy skłonić ją do zwierzeń. Nie bądźmy zbyt poufali, jest potomkinią angielskich królów. Wasza książęca mość pozwoli, że zapytamy, co ją zatrzymało w Pszczynie?
Odpowiedź jest prosta. Byłam tutaj szczęśliwa. Urodziłam się w Anglii w arystokratycznej rodzinie Cornwallis West. Gdy miałam 18 lat, poślubiłam jednego z najbardziej utytułowanych mężczyzn w Niemczech. Jana Henryka XV Hochberga, księcia von Ples. Jak wiecie, Ples to niemieckie miano Pszczyny. Zostałam więc księżną pszczyńską. Przez wiele lat stanowiliśmy szczęśliwą parę. Podróże, bale, polowania. Wszyscy zachwycali się moją urodą. To naprawdę były radosne lata.
Przeprośmy księżną na chwilę. Z pewnością ją jeszcze spotkamy w parku. Jest Angielką, więc nie odmówi sobie filiżanki herbaty w stylowej herbaciarni. Stańmy tak, aby ławeczkę mieć za plecami. Nieopodal, po naszej lewej stronie, zobaczymy budynek kościoła. Ustawmy się tak, aby go dobrze widzieć. Historię miasta Pszczyny współtworzyli katolicy, ewangelicy, Żydzi. Szary kościół, który Państwo widzą przed sobą, należał do ewangelików. W obecnym miejscu stoi już od połowy XVIII wieku. Niestety pierwotny budynek spłonął na początku ubiegłego wieku. Wkrótce został jednak odbudowany. Sąsiedni ratusz jest starszy, ale także jego spotkały liczne modernizacje. W ich wyniku uzyskał formę, podobnie jak przylegająca do niego świątynia, zwaną neobarokową. To znaczy, że nawiązuje do ozdobnego stylu stosowanego w wiekach XVII i XVIII. Stańmy tak, aby kościół i ratusz mieć po lewej stronie. Naprzeciw nas, po drugiej stronie rynku, zobaczymy charakterystyczną kamienicę z wieżyczką. Ruszmy w jej stronę. Rynek był zawsze sercem Pszczyny. Osada przy książęcym zamku prawa miejskie otrzymała nie później niż w XIV wieku. Zamek od początku potrzebował rzemieślników, kupców i służby. Zapewniało mu to miasto, oddalone jedynie o długość mostu zwodzonego. Pod koniec XVIII wieku w Pszczynie działało 336 mistrzów. Miasto słynęło jako ośrodek handlowy. Spieszono tutaj na wielkie jarmarki. Proszę przyjrzeć się kamieniczkom na rynku. Większość z nich pamięta stulecia XVIII i XIX. Pamiętają czas rewolucyjnych zmian, kiedy wielki przemysł wybuchł na Śląsku i ominął Pszczynę. Dlaczego? Jedną z przyczyn była decyzja Jana Henryka XI Hochberga von Ples. Po raz pierwszy zastosował w gospodarce leśnej nakazy ekologiczne, zamykając obszar samej Pszczyny dla działalności wielkoprzemysłowej. Zwyciężyła ekologia. Idziemy dalej prosto przez rynek. Zbliżamy się do kamienicy z wieżyczką. W tej chwili powinni Państwo dostrzegać dwie narożne kamienice z wieżyczkami. Pomiędzy nimi znajduje się ulica Piastowska. Pójdziemy nią prosto. Przespacerujemy się teraz głównym pszczyńskim deptakiem, ulicą Piastowską. Przypominam, ulica ta zaczyna się między dwiema kamienicami z wieżyczkami. Takich solidnych, reprezentacyjnych kamienic stoi w Pszczynie więcej. Proszę zwrócić uwagę na jedną z nich. Za niedługo będą Państwo mijać po prawej stronie kamienicę pod Murzynkiem z figurą czarnoskórego chłopca nad wejściem. O mieszczącej się tutaj aptece wspomina się już w XIX wieku. Krótka dygresja. Pszczyna w połowie XVIII stulecia znalazła się w granicach Prus. Król Fryderyk II nakazał wznosić w miastach tylko budynki murowane, oczywiście z pobudek przeciwpożarowych. Dzięki temu wiele z nich przetrwało do naszych czasów. Przypominam, że idziemy cały czas prosto ulicą Piastowską. A skoro o Piastach mowa, zarówno zamek, jak i miasto zawdzięczają swoje istnienie Piastom Śląskim. Dopiero w XVI wieku Pszczyna stała się stolicą prywatnego państewka. Władali nim tacy potężni panowie jak Promnicowie czy Hochbergowie. Panowie podlegali jednak Rzeszy Niemieckiej, później Prusom, wreszcie Cesarstwu Niemieckiemu. Jeszcze za Piastów miasto zyskało średniowieczne rozplanowanie, które zachowało się do dzisiaj. Jeśli spojrzą Państwo na centrum Pszczyny z lotu ptaka, zobaczą Państwo regularną szachownicę ulic. W jej środku lokuje się podłużny rynek. Ponoć największy, a z pewnością jeden z najpiękniejszych na Śląsku. Rynek z ulicami otaczały kiedyś mury. Ich wyraźnym śladem jest biegnąca po owalu ulica Warowna. Dzisiejsza ulica Piastowska od czasów lokacji Pszczyny zaliczana była do najważniejszych w mieście. Wiódł tędy ważny trakt handlowy prowadzący na wschód w kierunku Krakowa. Dlatego brama miejska, która stała w linii murów na końcu tej ulicy, nosiła nazwę Krakowskiej. Przed nami ulica wyraźnie skręca w lewo. Na skręcie powinniśmy widzieć charakterystyczny biały budynek z czarnym dachem krytym gontem. Przystańmy przed nim. Jesteśmy przed budynkiem z charakterystycznym czarnym dachem. Budynek daje nam wyobrażenie, jak wyglądała dawna Pszczyna, jeszcze przed epoką wysokich mieszczańskich kamienic. Z bielą ścian efektownie kontrastuje ciemny, kryty gontami dach, a w nim urocza, półkolista facjatka. W tej kamienicy z końca XVIII wieku umieszczono unikatowe Muzeum Prasy Śląskiej. Gromadzi druki i zabytki techniki drukarskiej. Odtworzono w nim też gabinet Wojciecha Korfantego, wybitnego Ślązaka, Polaka. Na piętrze umieszczono izbę u Telemana. Znaleźć tutaj można dawne instrumenty muzyczne oraz ducha tego XVIII-wiecznego kompozytora. Stańmy tak, aby muzeum mieć po prawej stronie i ruszmy dalej ulicą Piastowską. O Georgu Filipie Telemanie powiem Państwu trochę więcej. Był kompozytorem popularnością równym z Bachem i Händlem, ale jeszcze bardziej płodnym, oczywiście w sensie muzycznym. Często bawił swoją muzyką panów na Pszczynie, którzy byli jego mecenasami. Przed nami skrzyżowanie. W prawo prowadzi ulica Dworcowa, z kolei w lewo wiedzie ulica Katowicka. W dalszym biegu ulicy Katowickiej widać mostek. Idźmy w jego kierunku. Przypominam, że ze skrzyżowania idziemy w stronę mostku. Widzą już Państwo przed sobą gęstwę parkowej zieleni. Odgradza nas od niej rzeczka Pszczynka. Przy tej okazji warto się na moment pochylić nad pochodzeniem nazwy Pszczyna. Różne były wyjaśnienia. Obecnie przyjmuje się, że wywodzi się od staropolskiej plszczyny, czyli miejsca podmokłego. Powinniśmy zbliżać się do mostku. Tuż przed samym mostem skręćmy w lewo i podążmy alejką wzdłuż rzeczki. Przypomnę, że idziemy wzdłuż Pszczynki, tak, żeby była po naszej prawej stronie. Przez pewien czas towarzyszyć nam będzie spokojny nurt tej rzeczki. Mówię zdrobniale, lecz w przeszłości potrafiła zachowywać się jak poważna rzeka i pokazywała pazury. Jednak przemyślni ludzie już przed wiekami umieli sobie z nią radzić, a nawet wykorzystać dla własnego pożytku. Tereny od Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim aż po Oświęcim i Zator to królestwo Karpia. Obejmuje ono także Pszczynę. Wszystko zaczęło się jeszcze w średniowieczu. Wielka liczba dni świątecznych i postnych wymuszała spożycie ogromnych ilości ryb. Brano je ze stawów, których posiadanie było wartościowym interesem. Jeden staw bywał warty solidnej kamienicy na pszczyńskim rynku. Powstało więc w Dolinie Pszczynki mnóstwo stawów. Na podróżnych ogromne wrażenie robił staw łącki, gigant na skalę europejską. Tutejsze karpie trafiały nawet na stół królewski w Krakowie. W czasach nam dużo bliższych zakola Pszczynki wkomponowano w krajobraz przypałacowego parku. Ręką ogrodników ukształtowano jeziorka. Łączą się one poprzez sieć przemyślnych kanałów. Kiedyś służyły one arystokratom. Dziś są kolejną atrakcją turystyczną. Pałac i park z łódki prezentują się znakomicie. Zanim Państwo pożegnają się z Pszczynką, ostrzegam. Proszę uważać na legendarne utopce, czyli podstępne demony wodne. Te śląskie wodniki potrafią być naprawdę wredne. Po naszej prawej stronie powinniśmy widzieć żelazny mostek. Przy mostku skręćmy w lewo i ruszmy uliczką prowadzącą między budynkami na dziedziniec. Ten jasny budynek z murem pruskim powinniśmy mijać po prawej. Przypomnę, że idziemy uliczką między budynkami. Wkrótce dojdziemy na dziedziniec przed pięknie odrestaurowanymi stajniami książęcymi. Szczególnie w XIX wieku właściciele Pszczyny organizowali huczne polowania. W tym celu do ciągnących się wokół lasów pszczyńskich sprowadzili nawet żubry. Chociaż nie tyle sprowadzili, co otrzymali w darze od cara Aleksandra II w zamian za tutejsze dorodne jelenie. Piękne wierzchowce były więc niezbędne. A zresztą cóż to za arystokraci bez śmigłych rumaków? Stajnie liczą sobie około 150 lat, a sąsiednie garaże 100. Przejdźmy przez dziedziniec, mijając kompleks jasnych budynków po prawej stronie. Wśród zabudowań ujrzymy kamienicę z wieżyczką. Jeśli jej Państwo jeszcze nie widzą, proszę kontynuować spacer przez dziedziniec, aż ją Państwo ujrzą. Idźmy w jej stronę. Ta krótka uliczka to Tkacka, prowadząca do ulicy Piwowarskiej. Te nazwy mówią same za siebie. Świadczą o głównych zajęciach dawnych mieszkańców Pszczyny. Z produkcji sukna wełnianego pszczynianie słynęli dość szeroko, a skoro już było sukno, musieli być też tkacze. O pszczyńskich sukiennikach słyszymy już w XV wieku, a zmierzch tego rzemiosła nastąpił dopiero w stuleciu XIX. O piwowarach opowiem zaś za chwilę. Przed kamienicą z wieżyczką skręćmy w prawo. Przypomnę, przed kamienicą z wieżyczką skręcamy w prawo. Idziemy teraz ulicą Piwowarską. Jak zapewne się Państwo domyślają, już w średniowieczu piwowarzy byli bardzo cenieni. W Europie Środkowej bez piwa nie wyobrażano sobie w ogóle życia. Na początku XIII wieku polski książę Leszek Biały odmówił nawet z powodu piwa udziału w wyprawie krzyżowej. Napisał papieżowi, że nie pojedzie, bo w Ziemi Świętej nie ma piwa. Pszczyna od dawien dawna szczyciła się miejskimi piwowarami. Stąd pochodzi niezwykle cenny dokument – instrukcja produkcji piwa z 1690 roku i to spisana po polsku. Później tradycje browarnicze przejęły Tychy, ale tamtejszy słynny browar też był dziełem książąt pszczyńskich. Rozbudował go zresztą znany już państwu Jan Henryk XI Hochberg von Pless. W dawnej pszczynie nie mogło również zabraknąć tak niezbędnych fachowców jak piekarze i rzeźnicy. Zaliczali się do miejskiej elity. Poswawoliliśmy przy piwie, powróćmy do tematów poważniejszych. Opowiadałem już państwu o kościele ewangelickim. Przyszedł czas na katolików. Tym bardziej, że zbliżamy się do ich świątyni. Będziemy ją mijać po naszej lewej stronie. Następny budynek za kościołem to gmach ratusza, który oglądaliśmy już wcześniej. Wtedy jednak od frontowej strony. Stańmy pomiędzy kościołem a ratuszem tak, aby mieć dobry widok na wieżę świątyni. Kościół, który państwo widzą, ma tradycje sięgające XIV wieku. Wtedy już istniała w mieście osobna parafia. Budynek, zawsze murowany, w ciągu wieków trawiły częste pożary. Dlatego obecna świątynia posiada charakter późnobarokowy. Warto wstąpić do środka, chociażby dla cudownego obrazu Matki Bożej Pszczyńskiej, zwanej Przedziwną, oraz efektownego, falującego chóru. W tym miejscu warto może wspomnieć, że w Pszczynie wspólnie żyli i żyją wyznawcy różnych religii. Wspominałem już o ewangelikach i katolikach. Nie możemy zapominać także o Żydach. Ich dom modlitwy stał po przeciwnej stronie miasta. Jeśli znajdą państwo czas, zapraszam na interesującą wycieczkę śladami pszczyńskich Żydów. Obróćmy się tyłem do budynku ratusza. Przed nami, nieco po lewej, jest ukryta w zieleni bluszczu brama prowadząca do zamkowego parku. Ruszmy w jej kierunku. Na tym kończę moją opowieść o mieście, lecz nie rozstaję się z państwem. Zapraszam na ponowne spotkanie w wyższych sferach. Od miejskiego tłoku odpoczniemy w alejkach parkowych w cieniu drzew. Powinniśmy zbliżać się do bramy. Przejdźmy przez nią i skręćmy w lewo w stronę zamku. Przypominam, po przekroczeniu bramy skręcamy w lewo. Po raz kolejny znaleźliśmy się na terenie pszczyńskiego zespołu pałacowego. Wreszcie możemy podziwiać zarówno sam pałac, jak i przyległy park. Zamek w tym miejscu wznieśli już w średniowieczu książęta piastowscy. W 1519 roku dobra pszczyńskie wraz z warownią trafiły w ręce prywatne. Od tego momentu kilka najmożniejszych rodów pisało dzieje Pszczyny. Wśród nich najtrwalszy ślad pozostawili Promnicowie i Hochbergowie. Po lewej stronie powinniśmy widzieć pszczyński zamek. Po prawej, vis-a-vis zamku, rozpościera się widok na teren zamkowego parku. Ustawmy się na środku placu przed zamkiem, tak aby mieć dobry widok na park. O pszczyńskim zamku i przypałacowym parku można opowiadać godzinami. Pałac swój dzisiejszy kształt zawdzięcza gruntownej przebudowie z drugiej połowy XIX wieku. Również wtedy ukształtowano rozległy park krajobrazowy. Najwięcej serca w te zmiany włożył książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg. O, właśnie wychodzi z pałacu na przechadzkę po parku. Tę piękną damę obok księcia zapewne państwo rozpoznają. To jego synowa, księżna Daisy. Ponoć bardzo się lubili. Teraz możemy przyjrzeć się jej urodzie. Jasna cera, rozmarzone niebieskie oczy, złociste loki. Uwagę zwraca niezwykła smukłość talii. A nade wszystko wzrok przyciąga 6-metrowy naszyjnik z pereł. Był on ponoć obłożony klątwą, ale to temat na dłuższą opowieść. Stojąc tyłem do zamku, powinniśmy widzieć w oddali staw. Być może teraz to trudno dostrzec, ale w jego prawej części znajduje się wysepka wraz z ukrytym wśród zieleni małym budynkiem herbaciarni. Jeżeli mają Państwo ochotę, zapraszamy do odwiedzenia herbaciarni. Najkrótsza droga do niej prowadzi alejką w prawo. Proszę więc stanąć tyłem do pałacu, a następnie skierować się alejką w prawo. Spacer postaram się umilić Państwu gawędą o koronowanych głowach, podróżach dookoła świata, polowaniach na nosorożce. Nie pominę pikantnych historii, a nawet osobistych tragedii. Hochbergowie byli ostatnimi prywatnymi właścicielami Pszczyńskiego pałacu. Sam ród chwali się tysiącletnimi dziejami i pochodzeniem od samych Piastów. Ich rodową siedzibą był potężny zamek książ na Dolnym Śląsku. Panami pszczyńskimi stali się dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Przypomnę tylko, że z szerokiej alejki skręcimy w wąską w lewo, a dalej już na pewno znajdą Państwo drogę przez uroczy mostek na wysepkę. Wcześniej pszczyna była zbyt cennym kąskiem, by zmieniać często właścicieli. Kiedy na początku XVI wieku książę Cieszyński popadł w długi, sprzedał ją węgierskim Turzonom. Ci przekazali ją śląskim magnatom Promnicom. Po śmierci ostatniego z nich pszczyną cieszyli się przedstawiciele rodu Anhalt-Cotten. Wreszcie w połowie XIX stulecia rozpoczęli tu swe rządy Hochbergowie. Ci zaś zaliczali się do pierwszej piątki najbogatszych rodów w Niemczech. Niewyobrażalne bogactwo zawdzięczali wielkim posiadłościom ziemskim, kopalniom, hutom i innym interesom. Oczywiście w drodze do bogactwa nie przeszkadzały im przyjaźnie z książętami i królami. O, prawie doganiamy książęcy orszak. Teść familiarnie wziął pod rękę Daisy. W pobliżu kręci się osobista wieloletnia służąca księżnej, Dolly. Nie widać tylko męża Daisy, księcia Jana Henryka XV. Pewnie wyjechał z misją dyplomatyczną, może do Londynu. Przypominam, kierujemy się do budynku herbaciarni, który znajduje się na wysepce. Spadkobierca fortuny Hochbergów poznał 18-letnią Marię Teresę Oliwię, zwaną Daisy, właśnie podczas pobytu w Anglii. Małżeństwo zaaranżowano dość szybko na królewskim dworze. Ślub odbył się w 1891 roku w najsłynniejszym angielskim kościele w Westminsterze. Młodość, uroda i bogactwo dawały odczucie szczęścia. Młoda para wojażowała po świecie, polowała na egzotyczne zwierzęta, balowała. Z Indii przywiozła prezent od męża, sznur naturalnych pereł. Niestety podczas ich połowu zginął młody ich poszukiwacz, który przed śmiercią je przeklął. Daisy mocno wzięła sobie to do serca. Zawitała też do pszczyny, gdzie przyjęto ją z monarszym przepychem.
Wspaniała klatka schodowa była wypełniona masą mężczyzn ubranych w niebieskie płaszcze, białe kamasze i rękawice. Liczba ich zadziwiła mnie i przeraziła.
Pisała w swoich pamiętnikach. Pszczyna zrobiła na niej wrażenie, choć dwie rzeczy jej przeszkadzały. Brak solidnych łazienek i sztywna pruska etykieta. Daisy była przyzwyczajona do swobody, lubiła śpiewać, także dla publiczności. To nie cieszyło się aprobatą jej rodziny. Nawet chęć zajmowania się swoimi trzema synami przez godzinę dziennie zdawała się ekstrawagancją. Małżeństwo psuło się. Podczas I wojny światowej mąż był daleko. Ona pisała do walczących stron, a jej przyjaciół z prośbą o opamiętanie. Poświęciła się pracy charytatywnej. Po wojnie jej świat się rozleciał. Przeminęły dwory, przeminęło małżeństwo. Książę nie stronił od pokątnych przygód. W efekcie para się rozwiodła. pozostały Daisy spore pieniądze i rezydencję. Często bywała w Książu. W pamiętniku pisze z goryczą.
Książ zawsze kojarzył mi się z samotnością. Być może dlatego, że dla mnie leży on w zupełnie obcym kraju. Gdyby tylko byli tam jacyś mili, prości, wiejscy sąsiedzi, zamiast plotkujących, zazdrosnych i ograniczonych umysłowo hrabin i hrabiów.
Rodzina nie szczędziła jej zmartwień. Książę, jako 64-latek, ożenił się powtórnie z 27-letnią Hiszpanką. Wkrótce namiętna Klotylda uwiodła syna Daisy i wyszła za niego. Pod koniec życia zdrowie nie dopisywało, jeździła na wózku. Wyrzucona z Książa, zamieszkała w Wałbrzychu. Tam zmarła w dzień po swoich 70 urodzinach. A gdzie spoczywa, nikt nie wie. Przepadły również jej sławne perły. Pozostała za to róża o nazwie księżna Pszczyńska. W 1911 roku ogrodnik z Trewiru, Peter Lambert, zafascynowany urodą księżnej Daisy i jej zamiłowaniem do tego gatunku kwiatów, wyhodował odmianę róży o tej nazwie. Księżnej pewnie by się podobało, że jej imię trwa w najpiękniejszym kwiecie świata. My z kolei, jeśli pora roku na to pozwala, możemy podziwiać te kwiaty przy samym pałacu. Widzimy, że towarzystwo zasiada do herbatki. Zostawmy tutaj Daisy. Może to jej ostatnia szczęśliwa wizyta w Pszczyńskim Parku. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po Pszczynie. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej będzie wrócić tą samą drogą do pałacu, a następnie minąć go tak, żeby mieć go po swojej prawej stronie. W ten sposób dotrą Państwo do bramy wybrańców, w której znajduje się punkt. Życzę udanego pobytu w Pszczynie.